wracamy. Druga część pierwszego przeglądu prasy. To zacznijmy od Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie wirus uderza w biznes. Polska może poważnie ucierpieć przez koronawirusa. Ekonomiści zaczęli nawet dopuszczać możliwość recesji nad Wisłą. Pesymizm uzasadniają fale danych gospodarczych z Chin. Tekst Grzegorza Siemiotyczka, który pokazuje, jakie są zależności między Chinami a Polską i w ogóle w całej globalnej gospodarce wyglądają łańcuchy dostaw i dlaczego tak się dzieje, że kiedy epidemia wybucha w Chinach, albo mówiąc kolokwialnie, może trochę niedelikatnie, jeżeli Chiny mają katar, to cała światowa gospodarka jest chora, w tym i Polska, i że być może ten rok będzie bardzo, bardzo trudny dla nas wszystkich, dla rządu, dla budżetu i tak dalej. Z kolei z drugiej na stronie czwartej inna perspektywa zarazy światowej epidemii wirusa z Wuhan. Panika groźniejsza od zakażenia. Mimo uspokajających komunikatów władz, Polacy w strachu i przed epidemią wykupują nie tylko zapasy pożywienia i wody, ale także leków. 30 tysięcy nowych testów na obecność wirusa i rządowe 100 milionów złotych na zabezpieczenie szpitali nie uspokoiło Polaków. Codziennie zgłaszają się przerażeni rodzice z pytaniami, czy ich dziecko nie ma koronawirusa. Dzieje się tak zarówno w poradni, jak i na SOR-ach. Choć apelujemy, by z objawami tego wirusa nie pojawiać się właśnie na SOR-ach, mówił dr Łukasz Duralski, lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, członek Komitetu Zwalczania Odry i Różyczki WHO. Rodzice nie wiedzą, na ile wirus jest niebezpieczny dla ich dzieci. Uspokajam, że śmiertelność dotyczy głównie seniorów oraz osób przewlekle chorych i o upośledzonej odporności, mówi dr Duralski. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na polskie media społecznościowe i na opustoszałe w niektórych sklepach półki z mydłem, z płynami do dezynfekcji, ale także z jedzeniem, z makaronami, z kaszami, to człowiek może mieć wrażenie, że rzeczywiście nadchodzi jakaś apokalipsa. Dopiero na stronie 6 dziennika Rzeczpospolita jest o politycznym weekendzie, bo weekend należał do opozycji, tak pisze Michał Kolanko. To opozycja była w ten weekend w ofensywie na różnych polach i w różnych miejscach w Polsce. Dwie konwencje z dużym rozmachem i mobilizacyjne spotkania koordynatorów kampanii Roberta Biedronia. Opozycja w ten weekend nie traciła czasu i zaprezentowała swoje pomysły na kolejne fazy kampanii. Z kolei PiS podsumował 100 dni rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz zaczyna się kolejny etap zmagań o Pałac Prezydencki. Jaki to jest etap? O tym szerzej można przeczytać na stronie 6 dziennika Rzeczpospolita oraz na stronie 7, gdzie wywiad chociażby z Adrianem Zandbergiem, jednym z tenorów lewicy, pod tytułem PiS ma wdrukowaną logikę siedzenia w okopach. Szerzej, co miał na myśli jeden z liderów lewicy, o tym można przeczytać na stronie 7 w wywiadzie, który przeprowadziła Zuzanna Dąbrowska. Zresztą mała niedyskrecja w przeglądzie prasy. Podobno Adrian Zandberg nie został kandydatem lewicy na prezydenta nie tylko dlatego, że zagrażałby pozycji pozostałym dwóm tenorom, czyli szefowi SLD panu Czarzastemu oraz Robertowi Biedroniowi, który został kandydatem, ale też dlatego, że sam trochę nie chciał, bo nie bardzo czuje się w roli polityka wiecowego i słabo się czuje w takich bezpośrednich, tłumnych spotkaniach z wyborcami. No ale to taka niedyskrecja ze sztabu lewicy, niepotwierdzona oficjalną wypowiedzią, ale może ciekawa. Dziennik Gazeta Wyborcza, ale może po ostatnich tekstach pana Czuchnowskiego nie będziemy przeglądać Gazety Wyborczej, bo przyznam państwu, trochę się brzydzę. To na koniec dziennik Gazeta Prawna. Sądy na skraju zapaści. Prawie 3000 spraw przepadło. Przepadło średnio na jednego sędziego na koniec roku 2019. Tak źle jeszcze nie było. Jakby tego było mało, rośnie liczba wakatów dla sędziów orzekających. O tym szerzej Małgorzata Kryszkiewicz. Duży wywiad na stronie 3 z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Oczywiście o gotowości Polski na pojawienie się koronawirusa. Zresztą bardzo dużo polskie gazety temu tej epidemii poświęcają Dziennik Gazeta Prawna i strona trzecia, i czwarta, i piąta, i aspekt medyczny, i polityczny, i gospodarczy, to wszystko jest obecne. Rzeczywiście, jeżeli ktoś się pasjonuje tym koronawirusem nowego typu z Chin, to będzie miał co poczytać w dzisiejszej polskiej prasie. Dopiero na stronie siódmej kampania wyborcza, tekst Tomasza Żółciaka i Grzegorza Osieckiego, kosztowne deklaracje kandydatów. I do tego tekstu wrócimy, bo on się zaraz nam przyda, bo tu są też wyliczenia co do obietnic, jakie poczynił prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz na sobotniej konwencji. I to nam się przyda do rozmowy, która nastąpi po Częstograju, a tu kończymy przegląd prasy do gazet, tygodników i dzienników. Wrócimy jeszcze po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Częstograj. Radia Wnet.
Na dzisiejszym Częstograjem jest piosenka The Polish, zespołu The Polish, Żołnierze Wyklęci. Sam zespół na płycie 99 lat przedstawił piosenkę o żołnierzach wyklętych. Nie dlatego, że temat stał się medialny, po prostu jest to opisanie historii jednej z babć członków zespołu Wojciecha Żółteckiego, który babci właśnie obiecał, że taką piosenkę napisze. Może warto zacytować fragment tej piosenki. Pewnie w każdym stadzie można znaleźć przysłowiową czarną owcę, ale trzeba przyznać, że generalnie chłopaki z tamtych czasów mieli odwagę walczyć o wartości, które my dzisiaj, o które my dzisiaj już nie musimy, bo są w życiowym standardzie. No to słuchamy zespół The Polish, piosenkę Żołnierze Wykręci. Do otwarcia lokali wyborczych w pierwszej turze zostało 68 dni, 21 godzin, 42 minuty i 16 sekund. W studio Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ważny poseł.
Fajny licznik pana.
Tak, tak, PKW taki ma. Na stronie PKW do pierwszej tury odleć już tylko 4-3 sekundy i tak dalej. Czas bieży, trzeba przekonać Polaków, żeby wybrali prezesa PSL-u na prezydenta. Jak to zrobić?
No, kampania trwa, tak jak pan zauważył. Co prawda w Jasiące odbył się wielki kongres i wielka konwencja wyborcza, ale już ta kampania trwa od wielu tygodni. Kosiniak-Kamysz aktywnie ją prowadzi, już ponad 150 spotkań w terenie, więc coraz bardziej przekonuje do siebie, bo wielokrotnie zwracał na to uwagę, że idzie do tych wyborów nie po to, żeby jakikolwiek elektorat pokonać, tylko żeby przekonać do siebie, w tym także elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Więc mam nadzieję, że ta konwencja wyborcza w Jasiące rzeczywiście przybliżyła Kośniaka-Kamysza do drugiej tury.
Pytanie, czym przekonywać elektorat Platformy, żeby zechciał zagłosować?
Myślę, że te pomysły, które dotyczą chociażby kwestii emerytury bez podatku, które przejęła pani Kidawa-Błońska, trafiają także do ich sztabu wyborczego. Jestem przekonany, że sprawy związane z 1000 zł dla studenta, stypendium dla studenta, pod warunkiem, że przepracuje później na terenie kraju przynajmniej 10 lat, to także powinno ich przekonać. No, kwestia dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, to myślę, że akurat liberalnego środowiska Platformy do tego przekonywać nie musowo, więc z pewnością parę elementów programowych, które wnosi Kosiniak-Kamysz, są do przyjęcia i dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, i dla środowiska Platformy. Zresztą Kosiniak-Kamysz, jak pan zauważył, jest doktorem nauk medycznych. Często zwracamy uwagę na to, że Polska jest trochę chora od nienawiści, od walki, od podziałów, więc może dobrze byłoby, żeby takim sklejaniem Polski właśnie zajął się Kosiniak-Kamysz, który w mojej ocenie jest człowiekiem koncyliacyjnym. Wiem, jak często negocjowaliśmy kwestie czy to budowania koalicji, czy kwestie budowania list wyborczych. Jest naprawdę otwarty na argumenty i jest to człowiek dialogu.
to, jeżeli od dialogu, to zacznijmy od tego, jakie jest obecnie stanowisko prezesa PSL-u i w ogóle PSL-u na temat stawienia przed Trybunałem Stanu polityków PiS-u, bo opozycja twarda mówi, nikomu nie przepuścimy.
Panie redaktorze, nie można w polityce funkcjonować na zasadzie zemsty i odwetu. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na to, że nawet jeśli będzie kontynuował swoją misję rząd PiS-u, a on będzie prezydentem, to z tym rządem w sprawach ważnych dla Polski, dla Polaków będzie współpracował. I oczywiście w sprawach, które uznaje za złe, niedobre, na pewno nie będzie podpisywał ustaw, będzie je wetował. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że tutaj nie można przyjąć na samym starcie i z założenia, że kogokolwiek tylko ze względu na przynależność, a więc ze względu na stosując tak zwaną odpowiedzialność zbiorową, co niestety w minionej kadencji Sejmu miało miejsce, nie można ze względu stosować odpowiedzialności zbiorowej.
Czym pan minister myśli, mówiąc o tym, że w poprzedniej kadencji Sejmu stosowano zbiorową odpowiedzialność?
No niech pan zwróci uwagę chociażby na tą kwestię emerytur mundurowych, co zostało przeprowadzone. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji, już nie pamiętam w którym roku, wszystkim funkcjonariuszom za czas służby w PRL-u wprowadziliśmy wskaźnik emerytalny 0,7, natomiast już zweryfikowanym i pracującym w Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 roku normalne prawo do emerytury, do renty. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zastosowało ten manewr odpowiedzialności zbiorowej i wiele osób, indywidualnych osób, które dobrze służyły III Rzeczpospolitej, a otarły się czasami dzień, dwa czy trzy tygodnie o poprzedni reżimowy wymiar, przepraszam, Urząd Bezpieczeństwa, im praktycznie zabrano tych uprawnień, które nabyli.
Tak, panie redaktorze, w ustawie, można skorzystać.
Ale powiem tak, w ustawie jest taka furtka i nie znam przypadków i nie wiem, ile jest takich, gdzie rzeczywiście pan minister przywrócił tą emeryturę, bo ma do tego prawo.
Czyli tu, jak rozumiem, będzie jakaś...
Myślę, że tu warto się nad tym wszystkim zastanowić.
2 marca to może warto porozmawiać dzień po święcie żołnierzy wyklętych, jak PSL sobie wyobraża te emerytury dla osób, które, jak pan poseł powiedział, otarły się albo pracowały w służbach represji.
Chcę panu wyrazić.
Bo nie zostały spakowane i nie wywiezione do Moskwy pociągiem drugiej klasy, tylko ich emerytury zostały zmniejszone do średnich. No, moja mama pracowała w szkolnictwie całe życie, była prostą nauczycielką bezpartyjną i też ma średnią emeryturę i żyje.
Panie redaktorze, mojego ojca NKWD, przepraszam, dziadka NKWD aresztowało jeszcze w lipcu 1944 roku, a 11 listopada, a więc w dzień święty dla Polaków, wywiozło na Ural i tam zamordowało. Ojciec też wielokrotnie był aresztowany, drugi raz ujawniał się w roku 1947. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mam to piętno żołnierzy wyklętych na sobie i mam to piętno bandyty przez reżim PRL-u wytatuowane w szkole podstawowej, kiedy wtedy, gdzie młodzi chłopcy sprzeczają się i są problemy, że tak powiem, zachowawcze czy wychowawcze, wtedy najlepiej sięgnąć po ten argument, bo ty jesteś bandytą. Bo ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, bo ojciec był żołnierzem WiN-u, więc łatwo było stygmatyzować. Niemniej ja nie stosuję odpowiedzialności zbiorowej. Chcę panu wyraźnie podkreślić, że tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym zbrodniczym dla polskiego społeczeństwa i Polski systemie, nie należą się żadne chwały i żadne godności. Natomiast ci wszyscy, których nowa Polska, odrodzona Polska po 1989 roku zweryfikowała i którzy złożyli tej Polsce przysięgę i dla niej służyli, trzeba ich traktować indywidualnie. Jeśli się jej nie sprzeniewierzyli, mają prawo korzystać z tego, na co się z Rzeczpospolitą umówili.
To skoro tak nas rozmowa poprowadziła, że jesteśmy przy historii, do 1 marca za nami. Chyba pierwszy raz tak silnie, od kiedy jest to święto, lewica protestuje. O co chodzi, jak to analizować?
A to jaki... proszę pytać lewicy. Myślę, że to jest taka próba chwycenia się skrawka elektoratu, który już dawno w swojej większości jest w Prawie i Sprawiedliwości, w krótach kościelnych szuka drogi do zbawienia.
No, natomiast... Lepiej późno niż wcale.
No, oczywiście. To jest nasza wspaniała religia katolicka, która każdemu z nas daje szansę na nawrócenie, nawet w ostatniej chwili, więc warto, żebyśmy o tym jako katolicy pamiętali i żebyśmy oczywiście z tego też nie czynili jakiegoś alibi, ale chcę wyraźnie podkreślić, że w mojej ocenie lewica, idąc w ten nurt, chce sięgnąć po szczątki tego dawnego wielkiego elektoratu eseldowskiego. No tak jak powiedziałem, to są już szczątki, to jest zła droga, zupełnie niepotrzebna awantura.
A pana stanowisko jest powszechne w PSL-u? Jak to wygląda? Czy pan przekazał tą tradycję innym politykom?
A wczoraj w innym medium bardzo ładnie na temat żołnierzy wyklętych wypowiadał się Władysław Teofil Bartoszewski, także nawiązywał do relacji jego ojca Władysława z dowódcami państwa podziemnego, z jego udziałem także w, co prawda nie w winie, ale w formacji bratniej niepodległościowej, też po okresie wojny i też jak wiemy był aresztowany i przesiedział kilka lat w więzieniu, więc to są doświadczenia tamtych ludzi i powiem panu tak, ci, którzy rodzinnie z tymi doświadczeniami spotkali się i otarli się o nie, ci ludzie są w mojej ocenie dzisiaj o wiele mądrzejsi w zakresie oceniania innych, dlatego że wiedzą, że ten świat polityki, a świat wojny to są światy bardzo trudne, niebezpieczne i czasami nieprzewidywalne, ale też trudno dzisiaj dla celów bieżących używać tylko i wyłącznie rozgrywek z tamtych lat.
W studio Marek Sawicki, poseł PSL-u, wiceprezes, dobrze pamiętam?
Czy wiceprzewodniczący już... Rady Naczelnej.
Rady Naczelnej PSL-u. No to przejdźmy do tych obietnic programowych. Emerytura bez podatku. Ja już kiedyś się z panem posłem, wiele razy mi się kłócili na ten temat. I pan, nie wiem czy na antenie, czy poza anteną, nie wiem czy nie, nie dyskrecja, ale pan poseł jako jedyny chyba polityk PSL-u miał tutaj rozsądne zdanie, mówiąc, że jakiś próg dochodowy by się przydał, żeby to nie była emerytura bez podatku dla tych, którzy mają 13 tysięcy, bo są takie emerytury albo 5 tysięcy.
Panie redaktorze, i to jest wszystko kwestia legislacji. Jeśli jest legislacja prowadzona w warunkach demokratycznych, to jestem przekonany, że na etapie legislacyjnym do tej ustawy padnie propozycja właśnie wprowadzenia progu dochodowego.
Poczuli pan może, niesprawiedliwość?
Nie oczywiście, że tak. Być może będzie to poziom, nie wiem, albo średniej emerytury, albo średniej krajowej. To trzeba dokładnie policzyć. Może na początek średniej emerytury, może później średniej krajowej, w zależności od dochodu i możliwości państwa.
Ale czyli nie będzie takiej możliwości, że pan nie zagłosuje za emeryturą, która pozbawi, czy da emeryturę bez podatku osobom, które mają 5-8 tysięcy miesięcznego uposażenia emerytalnego?
Panie redaktorze,
wtedy one miesięcznie zarobią 2000 więcej.
Tak, więc ja bardzo, bardzo mocno podkreślam, że jestem za tym, żeby jeśli nie kwota wolna od podatku, to co proponował 5 lat temu prezydent Andrzej Duda, na co PiS nie wyraził zgody, 8 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj 8 tysięcy złotych była kwotą wolną od podatku, no to mielibyśmy sytuację, w której emeryci mieliby 1500-1600 złotych dodatkowo i nie trzeba byłoby tej daniny i łaski w postaci 13 emerytury czy 13 zasiłku, bo to nie jest 13 emerytura. Więc z pewnością warto się nad tym wszystkim zastanowić. Dzisiaj rzeczywiście wielokrotnie mówimy o tym, że system emerytalny powoli wyczerpuje się, że ta zastępowalność pokoleń niestety chudnie.
W związku chociaż z tym, jak pan minister widzi, sytuacja FUS-u, czyli tego funduszu tu głównego, którym zarządza ZUS, jest lepsza niż za waszych rządów. Więcej osób pracuje, nie trzeba brać...
Panie redaktorze, ja jest lepsza, bo jest mniejsze bezrobocie, bo jest koniunktura gospodarcza, więc to trzeba się z tego tylko cieszyć, że skorzystaliśmy także z koniunktury gospodarczej
na waszych rządów
świecie.
ZUS wypuszczał własne obligacje i sam się zapożyczał. Teraz już tego
panie
nie robi.
Panie redaktorze, za waszych rządów wchodziliśmy w roku 2007 do rządzenia, kiedy bezrobocie, o ile dobrze pamiętam, było kilkunastoprocentowe.
12 jakoś tak.
No więc zmniejszyło się, kiedy obejmował rządzenie PiS bodajże do 7. W związku z tym już sytuacja zdecydowanie się poprawiła. No, rosnące dochody, rosnąca płaca minimalna, to wszystko sprawia, że przychody do ZUS-u są większe.
To może tak, ten ZUS dzisiaj, nie jest jakoś
to jest tak, jak dzisiaj dyskutujemy chociażby o kwestii finansowania służby zdrowia i PiS mówi, że zwiększył z 76 do 100 miliardów. No tak, no a myśmy zwiększyli z 35 do 76. No. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że przybywa płacy, przybywa składki.
No właśnie, przybywa składki. Powoli ten fundusz czy bilansuje daleko, bo dotacja z budżetu wynosi 30 miliardów złotych.
Panie redaktorze, ale
ogólnie wydatki są 200.
Jak pan wie,
a państwo chcecie zabrać składki od przedsiębiorców.
Ten system, jak pan wie, przy braku zastępowalności pokoleń niestety w przyszłości bilansował się nie będzie. I trzeba się nad tym zastanowić. I dziś trzeba już usiąść i rozmawiać o emeryturze obywatelskiej. Obywatelskiej składce, obywatelskiej emeryturze.
Ale to pytanie, produktywność. Być może będą tak dobre miejsca pracy jakościowo, że nie trzeba będzie szukać zastępowalności pokoleń, bo każdy, ja będę pracował za 30 lat, znacznie
20 lat
bo się postawi robota.
Słuchałem jakiejś audycji o sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i wtedy już prognozowano, że w roku 2020 w Stanach Zjednoczonych tylko 20% ludzi znajdzie pracę, a 80% będzie musiało żyć z budżetu, no bo nie będzie dla nich pracy ze względu na robotyzację, automatyzację, etc., etc. Nie sprawdziło się. Więc tu też trudno jest przewidywać na 30-50 lat do przodu, ale trzeba o tym myśleć, więc ja chcę wyraźnie podkreślić, że ja jestem tą osobą i tym politykiem, który uważa, że jednak system skandynawski czy kanadyjski, jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne, jest systemem bardziej sprawiedliwym i przewidywalnym niż system polski.
No, ale to znaczy, że po prostu jedna emerytura dla wszystkich, tak? Podstawowa?
Jedna emerytura, jedna składka dla wszystkich, natomiast każdy z nas żyjąc musi zabezpieczyć się dodatkowo na stare lata.
No tylko, że ta emerytura chociażby w przypadku brytyjskim czy kanadyjskim nawet, to nie są kokosy.
No nie są. A panie redaktorze, a nasze emerytury to są kokosy? Przecież ta najniższa emerytura 1200 zł to jest niespełna 1000 zł na rękę, więc czy to są kokosy? Jednej osobie żyjącej samodzielnie w mieście czy na wsi, przy zapłaceniu wszystkich podatków i obciążeń, ta jedna osoba nie utrzyma się samodzielnie. Dwie osoby jeszcze jakoś koniec z końcem wiąże, ale pojedyncza osoba nie.
To niedawno byli funkcjonariusze SB, mieli kokosy, mieli 8 i 10 tysięcy złotych, teraz mają 2 i 10 tysięcy.
Jeszcze raz przypomnę panu, że jednak tą pierwszą, to pierwsze cięcie dla tych funkcjonariuszy, którzy powinni być, że tak powiem, objęci degradacją, zostało zrobione już za poprzedniej koalicji.
To jeszcze wyciągnijmy jeden element z sobotniego wystąpienia pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, ten centralny port komunikacyjny, nie wiem czemu się obrazili na ten projekt.
Panie redaktorze, miesz...
Co wam się tam nie podoba?
Siły na zamiary, czy zamiary na siły. I warto się nad tym wszystkim zastanowić. Jest pytanie, czy Polskę na to stać i czy ten port będzie rzeczywiście na siebie zarabiał? Czy w przyszłości nie trzeba będzie do niego dopłacać? Bo powiem tak, mnie podoba się koncepcja zbudowania całej infrastruktury komunikacyjnej, która będzie
kolejowej,
się...
Kolejowej, drogowej, tak, w jednym punkcie.
Która będzie się gdzieś tam w jednym punkcie zbiegać. I
nie będziemy krajem tranzytowym
przy naszym kraju dość, że tak powiem, kwadratowym, regularnym, jeśli chodzi o kształty administracyjne, to rzeczywiście taki centralny punkt komunikacyjny dla kraju jest rzeczywiście świetnym rozwiązaniem i myślę, że drogi transportowe także. Natomiast pytanie, czy ten port komunikacyjny jako międzynarodowy zarobi na siebie? No poczekajmy, popatrzmy na to.
Jak to się LOT kupuje linię Kondor, rozwija się. Okęcie już jest,
panie
już ma problemy z przepustowością.
Jak kupili Kondor, niech kupią jeszcze Ryanaira.
Także zobaczymy. Już, panie, to już pan minister wysoko poprzeczkę stawia. Zaraz pan poseł każe kupować Lufthansa i dopiero będzie...
Właśnie jest ciekawe, dlaczego nie Lufthansa, tylko LOT kupił.
A to już panu posłowi wyjaśniam, bo nie
mógł. Bo LOT dał lepszą ofertę, oczywiście.
Nie. Lufthansa nie mogła, bo urząd by się nie zgodził konkurencji. Bo już przyjmował poprzednio jakieś inne linie, już były duże opory, teraz by się nie zgodził. Tak mówią eksperci, to nie ja to wymyśliłem. Byli tutaj w radio ludzie, którzy się znają na rynku lotniczym. Powiedział, że możliwe. Mówili, że Lufthansa nie mogła z powodu konkurencji i zachowania konkurencyjności na rynku lotniczym kupić Kondora.
Pytanie, czy rzeczywiście Kondor kupiony przez LOT przejmie cały ten ruch turystyczny, który miał. Czy on z tym ruchem wróci, to znaczy będzie tutaj firmą polską, czy on będzie firmą polską z infrastrukturą i z samolotami, ale niekoniecznie z klientelą.
No dobrze, to jeszcze się przyczepię do jednej rzeczy, skoro mamy chwilę czasu. Ogłosili państwo windy dla osób, które mieszkają w czteropiętrowych blokach. Przypomnijmy, że czteropiętrowe bloki nie mają wind, bo takie były przepisy budowania, że do takiej wysokości nie trzeba montować dźwigów w blokach mieszkalnych, ale rząd już to zauważył i jest program, który działa, więc pan prezes trochę się spóźnił z tym programem.
Dlaczego się spóźnił? A dlaczego ma nie wzmacniać programu rządowego? Przecież mówił to także na swojej konwencji bardzo jasno deklarując, że z dobrymi pomysłami Prawa i Sprawiedliwości będzie współpracował i nie będzie ich kwestionował. Tak jak
dostępność
było w przypadku 500+, tak jak było w wielu innych sprawach, w których z PiS-em głosowaliśmy w tej kadencji, czy w poprzedniej, więc teraz też nie widzę potrzeby, żebyśmy akurat tego nie podjęli i nie rozwijali.
Program Dostępność Plus działa, Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył pieniądze na kredyty, gminy budują, bo to nie prezydent buduje windy w blokach. Nie, to
oczywiście, że tak,
tylko ale rząd, tylko, ale samorząd
właściwie. Tylko panie redaktorze, właśnie cały problem polega na tym, że w tej chwili jednak no, samorządy mają ograniczone finansowanie, mam dużo telefonów od wójtów, od prezydentów, burmistrzów, którzy rzeczywiście mówią o trudnej sytuacji finansowej i dzisiaj czas się zastanowić nad tym, jak redystrybuować ten budżet. Czy przypadkiem samorządy nie powinni mieć swojego udziału także w podatku VAT, a nie tylko w podatku dochodowym CIT, od osób prawnych.
No ale z drugiej strony widział pan minister, jak rosną dochody samorządów. Też rosną.
Panie redaktorze, no jeśli rosną podatki, no to rosną dochody. Natomiast niech pan też nie dziwi się, bo rosną także wydatki. Z tym uszczelnieniem CIT-u to niech pan nie tutaj już...
15% w zeszłym roku. No dane Ministerstwa Finansów.
No dane Ministerstwa Finansów i jednocześnie czytam różne gazety ekonomiczne, które mówią o tym, że niestety, jeśli chodzi o ściągalność CIT-u, mamy z tym problemy. Stąd też może warto, żeby się rząd zastanowił, czy nie zejść z podatkiem CIT niżej jeszcze i nie zrobić jakiejś jednej podstawowej stawki.
Dopiero co zszedł do 9% dla tych najmniejszych.
Dla najmniejszych. A dlaczego? A tylko wie pan, ile z tych najmniejszych skorzystało z tego? 1%, jeśli chodzi o ilość firm. Więc to nie
to
są...
To prawda, ale to jeżeli chodzi o firmy płacące CIT, to 80%.
Natomiast może warto się zastanowić, żeby jeszcze obniżyć stawkę CIT, to wtedy firmy, które funkcjonuje na rynku europejskim, chętniej będą rejestrować się w Polsce.
Ach, przywitałem pana posła takim złośliwym żartem, który wymyśliłem rano o tym Polskim Stronnictwie Liberalnym. Znowu pan chce obniżać składki, chce pan przedsiębiorcom likwidować emerytalne podatki, obniżać. No istne Polskie Stronnictwo Liberalne.
Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że nie ma wzrostu gospodarczego, jeśli nie ma bogatych przedsiębiorców.
Na koniec ostatnie pytanie dzisiaj o 10:00 w Sejmie. Co chce pan poseł usłyszeć? Pan prezydent powinien być obecny, czy nie być obecny?
Panie redaktorze, to jest posiedzenie
potrzebne
pana prezydenta, więc uznaję, że jest potrzebne, skoro i pan prezydent, i pani marszałek, i rząd na to się zgodzili. Jestem przekonany, że te same informacje mogli podać za pomocą różnych innych środków przekazu. Chcą zrobić to w Sejmie w sposób uroczysty. Proszę bardzo. Mnie tylko martwi to, że w czwartek jeszcze pytana przeze mnie pani marszałek nie wiedziała, czy będą jakieś dodatkowe projekty rządowe, czy nie. Wczoraj po 23 jako posłowie na tablety otrzymaliśmy projekt ustawy. Pobieżnie go rano przeglądałem. W zasadzie wielkich rzeczy nowych nie wnosi. No można powiedzieć o małych usprawnieniach, więc powiedziałem i w czwartek, i dziś powtarzam. Chętnie spotkamy się, będziemy procedować. Władysław Kosiniak-Kamysz też bardzo wyraźnie podkreślił,
że... A kto wystąpi w waszym imieniu?
Że myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako lekarz powinien zabrać w tej sprawie głos. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że koronawirus nie powinien mieć barw ani PiS-u, ani Platformy i przestrzegam oba te środowiska przed grą tym zagrożeniem.
A ktoś gra?
W mojej ocenie tak. W mojej ocenie jest dużo gry z jednej strony, ze strony Platformy Obywatelskiej. Takie no tak. Poganianie i szukanie dziury w całym
no bo ten
po stronie rządowej.
A potem, nie, który
zupełnie niepotrzebny.
Sugerujący, że
PiS ukrywa. A z drugiej strony, panie redaktorze, jeśli rzeczywiście pan prezydent chce przekazać nam pełną informację, to tak jak powiedziałem, rząd ma ku temu tyle kanałów, tyle możliwości, że niekoniecznie trzeba było angażować to Sejm. Ale jeśli uważa, że ma być to w sposób uroczysty przekazane, to oczywiście też przyjmuje to z szacunkiem.
Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo. A teraz zagra
Dziękuję za podkreślenie ludowego.
Zespół
Ludowy
Mana.
Znaczy powszechny.
Tak jest.